takim razie witam, drogi braci i siostry, na ostatnim już dzisiaj wykładzie. Pewnie trochę zmęczenie dokucza. Pogoda też za oknem dosyć ciepła. Tutaj na wschodzie Polski jest bardzo, bardzo ciepło, 27 stopni. Gdzie indziej chyba też, no ale mam nadzieję, że skoro ostatni, to pocieszajmy się, że nawet jak jesteśmy zmęczeni, to już ostatni wykład. Temat, którym bym chciałbym się podzielić właśnie jako ostatni w dniu dzisiejszym, będzie związany z tematem sprzed 3 tygodni w Rzeszowie. Tam mówiłem o znamieniu liczbie bestii. Temat dzisiejszy to konsekwencje przyjęcia znamienia bestii. Konsekwencje przyjęcia znamienia bestii. I chciałbym zacząć ten temat nie tyle od razu od tych konsekwencji, do których gdzie tak za 15 minut dojdziemy, tylko od uzasadnienia myśli, którą wyraziłem w tamtym wykładzie, że wydaje się, iż znamie bestii, liczba bestii 666 umieszczana na czole, na prawej ręce, oznacza błędne doktryny oraz grzeszne praktyki w służbie Boga. I chciałbym uzasadnić tą myśl, bo w Rzeszowie, pomimo tego, że jej nie uzasadniłem, to i tak przekroczyłem czas. Nie wyrobiłem się w czasie, więc już nie było żadnej mowy i ani szansy na to, żeby cokolwiek uzasadnić. Więc podam te uzasadnienia dzisiaj, jako że temat dzisiejszy wiąże się z tamtym, bo pozostaniemy wokół znamienia bestii, dzisiaj skupiając się głównie na konsekwencjach przyjęcia znamienia tego znamienia, a objawienie w dwóch miejscach o tych konsekwencjach mówi. Za 2 tygodnie w Bydgoszczy mam nadzieję przedstawić nagrodę za nieprzyjęcie znamienia bestii, bo objawienie też w dwóch miejscach o tym mówi. Więc dzisiaj drugi odcinek z tej serii, konsekwencje przyjęcia znamienia bestii, ale na początek, jak zapowiedziałem, uzasadnienie, dlaczego wydaje się, że znamie bestii, liczba bestii to tak, błędy na czole i grzeszne praktyki, duch tychże błędów w codziennej służbie dla Boga przez tych, którzy takie znamie, taką liczbę biorą. Pierwszy argument to biblijne znaczenie liczby 6, bardzo prosty argument, jako symbolu zła, niedoskonałości i grzechu. Szóstka w Biblii zawsze to oznacza. Drugi argument, umieszczenie tego znamienia i tej liczby na czole i ręce, których znaczenie biblijne jest nam powszechnie znane, czyli czoło to umysł, ręka to służba. Więc obecność szóstki czy szóstek na czole i na ręce to obecność błędu i ducha błędu w umyśle i w służbie tych, którzy to mają na czole lub na ręce. Trzeci argument to cel umieszczenia tego znamienia i liczby. Jak pamiętamy z tamtego wykładu, albo jak pamiętamy z Biblii, z objawienia 13 rozdziału, celem umieszczenia znamienia i liczby było pokazanie tych, którzy nie mogą być dopuszczeni do wymiany poglądów. Albo może inaczej, pokazanie tych, którzy mogą, bo ci, którzy mają, to mogą, a ci, którzy nie mają tego znamienia i liczby, nie mogą. Więc umieszczenie tego znamienia i liczby na czole i na ręce miało pokazać tych, którzy mogą być dopuszczeni do wymiany poglądów religijnych. Czyli pokazuje to sposób wykluczania ludu Bożego z duchowego rynku wymiany myśli, dyskusji. Dlaczego? Ponieważ taka dyskusja, gdyby nastąpiła między błędem a prawdą, szczególnie na forum publicznym, więc lud Boży, który taką prawdę posiada, gdyby został skonfrontowany z błędem w publicznej, szczerej, otwartej dyskusji, to z pewnością argumentami prawdy, przynajmniej dla tych zdrowo, logicznie myślących ludzi, pokonałby tenże błąd. Wobec tego, co może zrobić błądziciel, który boi się konfrontacji swego błędu z prawdą? W jaki sposób usunąć poza nawias? Wykluczyć tych, którzy mają argumenty prawdy i mogliby być ze swoimi argumentami prawdy szkodliwi, niebezpieczni dla błędu i tych, którzy ten błąd propagują. Tak było od zawsze, że prawda i głosiciele prawdy są usuwani poza nawias, najlepiej jeszcze dodatkowo w jakiś sposób coś brzydkiego o nich powiedzieć, uznać ich za niechrześcijan, tak żeby nawet jeśli ktoś usłyszy ich głos, to żeby nie przywiązywał do tego ich głosu żadnej wagi. Tak jak to było z naszym Panem. Pamiętamy jeden z argumentów przeciwko naszemu Panu? Czy coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? I koniec. Koniec dyskusji. Cokolwiek dobrego mógłbyś powiedzieć jeszcze o Jezusie, to przekreśla wszystko. Nic z dobrego z Nazaretu przyjść nie może. I tak taką metodę stosują błądziciele. Czyli cel jest bardzo oczywisty. Wykluczyć prawdę z publicznej dyskusji. Ponieważ błądziciele i błąd boją się prawdy i jej argumentów. Nie naśladujmy takich metod, nawet w obronie prawdy. Nawet w obronie prawdy, gdyż są to metody szatana i jego antychrysta, a nie Pana i jego ludu. Kolejny argument, czwarty, to słowa brata Johnsona, który w pewnym miejscu, zaraz je podam, komentował błędy zupełnie inne. Komentował błędy głoszone przez niektórych na temat lat jubileuszowych. Zaraz cytatu zobaczymy, co tam ci błądziciele na temat tych lat jubileuszowych mówili, ale to akurat jest najmniej ważne. Ważne jest, że komentując błędy głoszone przez różne osoby na temat lat jubileuszowych, co 49 rok czy co 50, mimochodem, Brad Johnson, mimochodem w uwadze, w nawiasie, można sobie sprawdzić, zaraz podam, napisał, co on rozumie pod liczbą 666. Tak zawsze, i żyjemy w magicznym takim przeświadczeniu, że to jest wielka tajemnica, że czekamy dopiero na jej odkrycie. Ja, znajdując ten cytat, nie widzę powodu, żeby ona nadal była tajemnicą. To jest angielska, to jeszcze podam źródło angielskie, potem źródło polskie. No bo wiadomo, że niektórzy sięgają do angielskiego, niektórzy sięgają do polskiego, więc a niektórzy tu i tu zaglądają, prawda? Dzisiaj znajomość języków obcych już jest o wiele na wyższym poziomie niż kiedyś. Zatem angielskie źródło to jest rok 1921, strona 101, a polskie źródło, to nie jest ta prawda, rok 1924, strona 67, czyli 3 lata później. Malutki cytat, zupełnie innej sprawy dotyczący. Cytuję. Mogą przekręcać i wykręcać, co tylko chcą. O 600 lunacjach. Lunacje to jest odstępy między nowiami księżyca. Więc tam były kwestie, ile tych lunacji było. O 600 lunacjach, czy o 606 lunacjach i w nawiasie, a tym samym oznaczać się liczbą 666 na czole z powodu tych błędów, które propagują i przez całą wieczność cytować zbliżający się koniec wieku, książkę taką, na dowód tego, że rok jubileuszowy następował w 49 roku. Tyle, dalej już nie cytuję, bo to dotyczyło zupełnie innej sprawy. Komentując błąd na temat lat jubileuszowych, które zdaniem niektórych następowały nie co rok 50, tylko co 49, Brad Johnson powiedział, że ci tym samym oznaczają siebie liczbą 666 na czole. Czyli automatycznie jednoznacznie pokazał, co po tym rozumie. Można tylko dodać od siebie, co wobec tego to samo oznacza na ręce. No to samo, co na czole, tylko w odniesieniu do ręki, do służby. To był czwarty powód. Piąty powód i ostatni, bo pięć takich mam argumentów, jest taki, że nie ma obecnie, widzimy to sami gołym fizycznym okiem, nie ma obecnie wskazanego przez Boga jedynego nauczyciela ludu Bożego, który mógłby podać jakieś inne, nowe i zapewne sensacyjne znaczenie tejże liczby. A trudno oczekiwać, że zrobi to ktoś, kto się sam za takiego nauczyciela od Boga uważa, albo został wyznaczony do tej roli przez innego człowieka. Dowodem tego są przedruki artykułów z dawnych lat, na przykład artykuł brata Jolego o usprawiedliwieniu, tak? Usprawiedliwienie zdefiniowane i obronione, który będąc przedrukiem artykułu brata Jolego, w 60% jest zupełnie innym artykułem, zawierającym inne myśli niż oryginalny. Tak wyglądają przedruki. Ilustracją tego, jak Bóg traktuje osoby wybrane przez człowieka na urzędy, na które tylko on ma prawo wybierać, bo nauczyciel, często nazywany wodzem ludu Bożego, nauczyciel ludu Bożego, ta jednostka, którą Bóg dla ludu Bożego na dany czas daje, to jest tylko i wyłącznie jego osobisty wybór, jego tak zwana prerogatywa. Zatem co Bóg robi z osobami, które na ten urząd zostały powołane inaczej niż przez niego samego? Ilustracją tego jest wybór Macieja na miejsce Judasza. Mamy to w Nowym Testamencie. Apostołowie po Judaszu uznali za właściwe wybrać brakującego apostoła, żeby była pełna liczba 12. Zdawałoby się, że apostołowie mieli prawo dokonać takiego wyboru i mało tego, że mogli dokonać właściwego wyboru, no bo kto jak kto, ale chyba apostołowie powinni wiedzieć, jak kogo wybrać. Nie będę czytał, ale odsyłam do, żeby sobie przypomnieć Dzieje Apostolskie 1:15-26. Tam mam opisaną taktykę, którą zastosowali. Taktyka, która, że tak powiem, jest bardzo ciekawa. I że tak wcześniej, jak u ludzi, takie pomysły przychodzą. Otóż, jeżeli ktoś nie pamięta, to przypomnę, ale radzę sobie przeczytać w domu Dzieje Apostolskie 1:15-26. Apostołowie najpierw sami wybrali dwóch kandydatów, a następnie proszą w modlitwie Boga, żeby z tych dwóch kandydatów wybrał jednego. Czyli co zrobili? Ograniczyli Bogu wybór do dwóch swoich kandydatów, z których, jak się potem okazało, żaden nie był wyborem Boga, gdyż apostołem na miejsce Judasza miał być Paweł, a nie Maciej czy Józef. Ale wybór został dokonany, jest napisany w Dziejach Apostolskich, że coś takiego zrobili. Bóg to zignorował, nikt więcej do tego nie wracał, nikt nie próbował tego naprawić, tak to już zostało. a wybrany Maciej został pominięty i nieużywany przez Boga w celu, do którego go apostołowie wybrali. Na plus dla apostołów można zaliczyć to, że w ogóle Bogu zostawili jakiś wybór, bo mogli wybrać tylko jednego kandydata, a następnie założyć, że Bóg w niebie też go wybrał i to jeszcze przed nimi, a następnie pokierował ich głosami, żeby wybrali tego samego, co on wybrał w niebie wcześniej. W ten sposób często uzasadnia się wybór człowieka na stanowiska w świecie religii. Tak na przykład jest uzasadniany wybór papieża i nie tylko. Nawet jeśli później okazuje się, że tak wybrana osoba, na przykład papież, nie jest w stanie sprawować swego urzędu i sam rezygnuje ze sprawowania tego urzędu, ale musi być odsunięty, bo po prostu fizycznie nie daje rady pełnić tego urzędu. I tak się twierdzi, że wybrał go Bóg, a gdy został zaskoczony niezdolnością swojego kandydata, swojego wybrańca do sprawowania urzędu, to oczywiście z pomocą przychodzą Bogu ludzie, którzy podsuwają mu kolejnego swojego kandydata, oczywiście także ich zdaniem wybranego przez Boga. Tak to działa w świecie wielu miejscach w świecie religii. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się, że znam je bestii, liczba bestii, tak, na czole lub na ręce, to błąd w umyśle i duch błędu w służbie Bogu zgodny z wyznawanymi błędami. Ten cytat Bata Johnsona jako mój czwarty argument z tej strony prawdy z roku z polskiego roku 1924, strona 64, wskazuje, że Bata Johnson tak to rozumiał. Mamy bowiem, to taka mała dygresja na temat obecnej sytuacji, w której się znajdujemy jako lud Boży. Mamy bowiem do dyspozycji tylko to, co zostało już podane w literaturze prawdy. I to tej dawniejszej, nie tej bieżącej. I właśnie tam należy szukać odpowiedzi na to, czego jeszcze nie wiemy. W jakiejś formie, takie jest moje zdanie, bo ktoś może mieć inne zdanie, w jakiejś formie uważam, że tam, w tej literaturze prawdy, czyli spod pióra braci Russell, Johnson, Jolly, znajduje się wszystko, czego lud Boży potrzebuje i będzie potrzebował do czasów Nowego Przymierza. Wykład ten z Rzeszowa sprzed 3 tygodni, Znamie liczba bestii, w całości powstał w oparciu o to, co wyszło spod pióra brata Johnsona i brata Jolly'ego. A mimo to dla niektórych pachnie nowością, której tam nie ma. Nie ma tam żadnej nowości. Teraz brakowało tego uzasadnienia, plus także komentarza tego Bata Johnsona, bo wtedy nie zdążyłem tego wszystkiego zawrzeć, ale tam nie ma żadnej nowości. To jest wszystko pozbierane z ich materiałów, które są. To wszystko, czego my jako lud Boży potrzebujemy i prawdopodobnie będziemy potrzebować do czasu nowego przymierza, nie musi być podane w formie artykułu pod konkretnym tytułem. O, na przykład znamie liczba bestii i mamy ładnie wyjaśnione. Nie mamy takiego artykułu tak wyjaśniającego w jednym miejscu wszystkiego. Ale jak pokazuje właśnie przypadek tej liczby 666, może to być komentarz o nawiasie przy omawianiu czegoś innego. Tak jak w tym przypadku Brad Johnson omawiał zupełnie błędy, zupełnie na inny temat i w nawiasie taką uwagę dodał. Może to być odpowiedź na list napisany do domu biblijnego. Może to być fragment rocznego sprawozdania z bieżących wydarzeń, jakie wtedy miały miejsce i były komentowane w takim sprawozdaniu. Może to być nawet informacja z ostatniej strony teraźniejszej prawdy. Na przykład ja znalazłem bardzo ciekawą informację na ostatniej stronie teraźniejszej prawdy, jednej angielskiej, w formie takiego komunikatu, gdzie brat Johnson zwraca się do braci, żeby nie pisali do niego listów pochwalnych za to, że tak pięknie prawdę podaje braciom, ponieważ takie chwalenie go się Bogu nie podoba. No ile mówiące jest takie stwierdzenie z ostatniej strony teraźniejszej prawdy w komunikatach. Zdawać by się mogło, można byłoby tą stronę ostatnią zignorować i w ogóle nie czytać. Tam jest komunikaty. A komunikaty są tylko ważne wtedy, kiedy jest czasopismo wydawane, prawda? 50 lat później komunikat z ostatniej strony w tak zwanych ogłoszeniach na czasie chyba nie powinien mieć wartości, a ma. Literatura prawdy podaje prawdę nieco na wzór Biblii. Trochę tu, trochę ówdzie. Chociaż trzeba od razu przyznać, że stopień trudności jest znacznie mniejszy w literaturze prawdy, gdyż literatura prawdy została napisana przez nienatchnionych ludzi właśnie po to, by wyjaśnić to, co w Biblii jest zakryte pod siedmioma pieczęciami z objawienia 5 rozdziału. By wyciągnąć z niej, z tej literatury prawdy, by wyciągnąć, albo jak to jeden z braci dzisiaj przedmówców moim mówił, wytrząsnąć z niej więcej niż wydaje się ona mówić, trzeba spełnić tylko 3 warunki. Trzeba mieć dostęp do tej literatury, najlepiej w jej całości, mam na myśli literaturę paruzji i epifanii. Drugi warunek, jaki trzeba spełnić, trzeba rozumieć podaną tam prawdę. I trzeci warunek, który trzeba spełnić, trzeba wyciągnąć wnioski zgodne z dotychczas podaną prawdą. Bo cokolwiek wyciągamy, wnioskujemy, musi być zgodne z tym, co podane było wcześniej. Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci, ale to musi być ta sama ścieżka, a nie zakładanie drugiej. Jak niektórzy, prawda, mają co pewien lat, mają tak zwany reset i co 15 lat albo co 10 lat zmiana wyznawanej prawdy, robimy reset, rzeczy stare do kasacji lub do spalenia, od dzisiaj nowe prawdy się pojawiają. Pamiętamy typ manny? Manna zawsze padała na rosę. To Bóg w ten sposób pokazał: manna, prawda na czasie, której potrzebujecie, nie spadnie wam w dowolne miejsce, tylko na rosę. Rosa to woda, prawda już o wcześniej posiadana. Manna padała na rosę. Rozumiemy, że musi być ta zgodność. Przy braku jednego narzędzia wybranego przez Pana pozostaje nam tylko zasada, którą nasz Pan podał w Mateusza 13,52, nie będę jej czytał, prawda? Każdy sobie może zobaczyć albo już kojarzy, którą brat Hedman przypomniał w roku 2003, kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Dziwne, że akurat przed śmiercią uznał za właściwe przypomnieć zasadę z Mateusza 13,52, że nie tylko członkowie gwiezdni wybrani przez Boga mogą podawać prawdę, ale każdy, który dobrze zna literaturę prawdę, może tego skarbca wynosić rzeczy stare i nowe. Z tym, że te nowe to nie będą tak naprawdę nowe, bo te nowe to oni podali. To będzie tylko wyłuskanie, postawienie kropki i czasami na czym. Czasami połączenie dwóch, trzech fragmentów w jeden, który pokaże zupełnie inny obraz tego, co do tej pory z tych dwóch fragmentów, w tych dwóch, trzech fragmentach widzianych każdy oddzielnie nie było widoczne. Wydaje mi się, że taka jest w tej chwili sytuacja, tylko to nam pozostaje, jeżeli chcemy jak najwięcej zrozumieć z tego, co Bóg przez te narzędzia podał. Jeśli ktoś powie, że w rękopisach brata Johnsona znajduje się nieznane wyjaśnienie tej liczby, bo wiem, że takie coś funkcjonuje wśród braci, takie oczekiwanie, że on to zostawił w rękopisach, ale to nie może być na razie opublikowane, bo jest za wcześnie, to odpowiem: tak, ktoś tak powiedział. I dodam od siebie, że według moich informacji brat Hedman przeglądał te rękopisy i stwierdził, cytat, że nie ma w nich niczego szczególnego. A wiem o tym, dlaczego? Bo ktoś mi tak powiedział. O wartości tego, co ktoś powiedział, pisze Paweł w 1 Koryntów 4,6 i to zacytuję, żebyśmy za bardzo nie przywiązywali wagę do tego, co ktoś powiedział. Bo nawet to, co napisane przez nienatchnionych ludzi, nie zawsze okazuje się prawdą, a tym bardziej to, co ktoś tylko powiedział. 1 Koryntów 4,6: a ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa, przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Tak napisał Paweł. I to dotyczy tego wszystkiego, co i ktoś słyszał, i to, co ja słyszałem. Bo wcale się nie musi być prawdą, że to, co ja słyszałem, że tam nie ma nic szczególnego. Może jest tam coś szczególnego. Jeśli się okaże, że jest coś tam szczególnego, to i zostanie to opublikowane, chętnie się z tym oczywiście zapoznam. Jeśli będzie przekonujące, z radością przyjmę. Ale na razie wiemy to, co wiemy. I pod każdym względem to, co wiemy, wydaje się być kompletne i wystarczające. Bo czy można w tej interpretacji znaleźć jakiś brak, że liczba 666 na czole i na ręce znaczy to, co znaczy? Błąd i duch błąd, wyznawanie błędów w umyśle i duch błędów w praktyce, w służeniu Bogu na ręce. A teraz przechodzimy do naszego właściwego tematu, czyli konsekwencje przyjęcia znamienia bestii. O tych konsekwencjach znajdziemy w objawieniu w dwóch miejscach, ale zacytujemy kilka więcej niż dwa, bo trzeba temat wesprzeć, ale dwa główne nas interesują. Objawienie 14 rozdział. Wersety 9-11 to jest pierwsze takie miejsce, do którego zajrzymy. Objawienie 14:9-11. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tyle ten cytat. I znowu, w tym temacie, jeszcze też taka mała uwaga wstępna, w tym temacie o konsekwencjach przyjęcia znamienia bestii nie powiem również niczego, czego wcześniej nie wytropiłem w zasobach literatury prawdy. Czego nie powiązałem i przedstawiam teraz w formie tego wykładu. Ale trzeba to szukać porozrzucane. Nie ma jednego artykułu, który by nam powiedział o konsekwencjach przyjęcia znamienia czy liczby bestii. Jest to porozrzucane różnego rodzaju uwagi i trzeba to teraz posklecać. Mamy tu opis, w tym co odczytałem, skutków przyjęcia znamienia bestii przez oddanych jej zwolenników. Tak, bo ci, którzy się jej kłaniają, wiemy, kłanianie się to służenie. Dlatego szatan chciał, żeby i nasz Pan mu się pokłonił, żeby mu służył, wpiął się w jego tryby, w jego strukturę. Zatem kłaniający się to są ci, którzy służą. Służą im w duchu głoszonych przez nie błędów. Najważniejszy tutaj będzie komentarz na temat tego męczenia, o którym tutaj czytaliśmy. Tak będzie męczony w ogniu i w siarce, dym ich męki na wieki wieków się wznosi. Mamy tutaj, tak, zaczniemy od tego komentarza. Najważniejsze. W Grece, jak wiemy, bo słyszeliśmy to nic nowego, ale muszę to też przywołać, bo to jest bardzo ważne. W Grece występuje to czasownik basanizo i pochodzący od niego rzeczownik basanismo. A więc basanizo czasownik na o i basanismo rzeczownik. One mają trzy znaczenia. Zarówno jako czasownik, jak i rzeczownik trzy znaczenia. Pierwsze, badać, analizować, przesłuchiwać, poddawać próbie. To jako czasownik. A gdybyśmy chcieli w formie rzeczownika na to spojrzeć, to będzie to badanie, analizowanie, przesłuchanie, próba. To jest pierwsze znaczenie, które powstało jako pierwsze. Potem od niego wzięło się znaczenie drugie, zbliżone, badać, poddawać próbie, przesłuchiwać przy pomocy tortur, wspierając się torturami. I trzecie znaczenie, którego nabrało, samo torturowanie. Czyli widzimy, jak od poddawania czegoś próbie, badania, analizowania, doszło do tego, żeby tylko torturować, prawda? Ale też pewnie po to, żeby coś wyciągnąć od tego tak torturowanego, bo raczej nawet ludzie jak torturują, to nie torturują dla samego torturowania, tylko przesłuchują i wspomagają się torturami, no bo badają, poddają próby takiego człowieka, wytrzyma, nie wytrzyma, jak nie wytrzyma, to nam powie to, co chcemy się od niego dowiedzieć. Więc najpierw było znaczenie pierwsze, tak? Tylko i wyłącznie badać, analizować, przesłuchiwać, poddawać próbie. Potem pojawiło się to samo plus tortury, a potem same tortury. Żeby nie być gołosłownym, to nawet w Nowym Testamencie znajdujemy zapis. Jak wspomagano się przy przesłuchaniu, przy poddawaniu próbie takiego aresztowanego torturami. Dzieje apostolskie 22-24 mówią o apostole. Dzieje 22-24 rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, apostoła Pawła, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. Przesłuchać go z zastosowaniem biczowania. Tak, już badanie, poddawanie próbie, przesłuchanie, ale niech biczyk pomaga. Zauważmy, co dokładnie ma się stać z tymi, którzy przyjmują to znamie, czyli zwolennikami bestii lub zwolennikami jej obrazu. To, co było w wersecie 10-11. To i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu i będzie meczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się na wieki wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tak mówią o nich. Zobaczmy, co się ma z nimi stać. Zauważmy, że wcale nie ma mowy o ich wiecznym zniszczeniu. No ale ktoś powie, ale przecież czytałeś, nawet drugi raz powtarzałeś, męczeni w ogniu i siarce. Dym ich męki ma się wznosić na wieki wieków. No to jak, nie mają być na wieki zniszczeni, skoro tak tu czytałeś. Tak, to prawda, mają być męczeni w ogniu i siarce. Dym ich męki ma unosić się na wieki wieków, ale zauważmy, że nie ma tutaj ani słowa o wrzucaniu ich do jeziora ognia i siarki. Tu nie ma jeziora ognia i siarki. Tu nie ma stanu wiecznego zniszczenia. Pamiętamy, jezioro ognia i siarki to przy okazji jest to nie miejsce, do którego ktoś będzie wrzucony i tam wiecznie będzie się zębował. Jest to stan, w jakim się ktoś znajdzie. Stan unicestwienia, nieistnienia, niebytu. Stan, a nie miejsce. Ale w przypadku tych ludzi wcale nie ma mowy, żeby oni nawet w ten stan byli wrzuceni za to, że kłaniali się bestii i jej obrazowi. Tylko jest mowa o tym, że będą męczeni w ogniu i siarce. A nie o to, że będą w tym jeziorze ognia, w tym stanie wiecznego zniszczenia. Kody nawet mówią nie tyle w ogniu i siarce, co ogniem i siarką, ale to raczej jest jedno i to samo. Czyli mowa jest o tym, o męczeniu ich, próbowaniu ich jakimś zniszczeniem, bo ogień i siarka zawsze i niezmiennie oznaczają zniszczenie. Ale jezioro ognia i siarki to jest stan wiecznego zniszczenia. Natomiast samo ogień i siarka to tylko i wyłącznie zniszczenie. Zatem będą oni męczeni, próbowani jakimś zniszczeniem i zachodzi pytanie, jakim? Co to za ogień i siarka, która na nich spadnie i coś zniszczy, będzie dla nich taką wielką próbą? Chodzi o próbę, której albo jakiej zwolennicy bestii i obrazu bestii zostaną poddani w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy to na własnych oczach. Nawet jak umrzemy, to zobaczymy potem z odsłuchu, tak, z nagrań, które na pewno pozostaną. Zostaną poddani tej próbie zwolennicy, ci, którzy się kłaniają tym dwóm systemom, bestii i obrazowi, zostaną poddani ogromnej, srogiej próbie, gdy zostaną zniszczone te dwie potężne instytucje, które oni zawsze uważali za pochodzące od Boga. A wraz z nimi upadną związane z nimi kościoły, czyli katolicki i protestantyzm w Światowej Radzie Kościołów, razem wzięty jako obraz bestii, czy też jako fałszywy prorok, bo pod tymi dwoma terminami objawienie mówi o połączonym protestantyzmie. I to będzie wieczną lekcją dla wszystkich, jako stale unoszący się dym. Dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają wytchnienia, we dnie w nocy ci, którzy oddają i tak dalej. Dym, czyli historia, pamięć o ich wielkiej próbie, o ich przeżyciu, ta lekcja z tym związana będzie zawsze rozważana i analizowana przez wieki. Szczegóły tego zniszczenia możemy znaleźć w objawieniu 18 rozdziale, ale ani słowa nie poświęcę temu, bo nie wiem, czy ja ten temat tutaj zmieszczę. Dzisiaj widzę, wszyscy bracia tak mówią pod zegarek. Ja się boję, że mogę być jedynym, który się nie zrobi, więc nie, tylko powiem, objawienie 18 w bardzo konkretny sposób pokazuje to zniszczenie, które przed nami. Zniszczenie tych potężnych systemów religijnych, tych dwóch potężnych systemów religijnych, czyli katolicyzmu i połączonego protestantyzmu, bestii i obrazu bestii, będzie przeżyciem, o którym się nigdy nie zapomni. Będzie ostatnią rzeczą, jakiej spodziewają się nie tylko zwolennicy tych systemów, ale ogół ludzkości, a to z powodu ich wielkości i wielowiekowej tradycji. Zawsze były im będą, więc nawet jak nie jestem ich wyznawcą, to ja widzę potęgę tych instytucji. To niemożliwe, żeby one odeszły, upadły, rozpadły się, rozkruszyły. Ale tak się stanie. One zostaną zniszczone i to, jak to mówi nam, przez chwilę czytaliśmy, wobec świętych aniołów i wobec baranka. To znaczy święci aniołowie, maluczkie statko z naszym Panem w drugim adwencie i sam baranek, nasz Pan, nic nie zrobią, żeby temu przeszkodzić. Mało tego, to będzie wobec nich zrobione, czyli w ich obecności, na ich oczach. Bo to znaczy to zniszczenie na ich oczach, bo oni zresztą będą autorami tego niszczenia w wyniku zalewania świata coraz większą ilością prawdy. Pamiętamy, że lud Boży dostrzega naszego Pana, którą obecność naszego Pana po prawdzie, którą nasz Pan daje po swoim powrocie, a świat ludzkości rozpozna, zobaczy naszego Pana w jego drugim adwencie, po czym? Po chmurach ucisku, bo zobaczą go w chmurach. Prawdy, które Bóg podaje w drugim adwencie przez Jezusa, nie trafiają do świata, ale zgrzyty, huki walącego się obecnego porządku rzeczy trafiają do nich. I oni mają go w tych chmurach zobaczyć. No i zobaczą. Już widzą chmury, widzą krachy, huki, walenie się. Jeszcze nie wiążą tego z drugim adwentem naszego Pana, ale wszystko przed nami. Zauważmy tutaj, że wieczne ma być nie ich męczenie, czy nie ich osobista próba z tym związana z upadkiem tych systemów, lecz dym ich męki. Dym. Dym ich męki unosi się na wieki wieków. Dym ich męki, to znaczy historia, lekcje związane z tym, co oni przejdą w najbliższym czasie, widząc rozpad tych wszystkich swoich ulubionych kościołów, które od zawsze były i prawdopodobnie w ich mniemaniu są wieczne, święte i od Boga i nigdy nic może się nic złego zdarzyć, bo gdyby się coś stało, to koniec świata. To po prostu już zaprzeczenie sensu istnienia ludzkości, pewnie dla nich to będzie dramat niesamowity. I ten dym ich męki będzie wieczny. Lekcje płynące z tego, nie ich męczenie. Świat już od iluś lat, co najmniej od roku 2001, wczoraj była rocznica okrągła, prawda, tego wydarzenia, mam na myśli te samoloty i te wieżowce. Świat od iluś już lat widzi coraz bardziej, powiem tak, tragicznie spektakularne wydarzenia. Tragicznie spektakularne wydarzenia. Także to, że świat w zdumienie, prawda, został sprowadzony, widząc takie rzeczy, ale to, czego doświadczy w związku z rozpadem tych dwóch największych światowych systemów religijnych, wprawi go w osłupienie, którego nikt dotąd nie doświadczył. To nic, te wieże, to nic ci ludzie wyskakujący z górnego piętra, tak jak po wczoraj przypominano na niektórych stacjach, ludzie, którzy woleli wyskoczyć, wiedząc, że zginą na miejscu, gdy spadną, niż tam w tym piekle czekać, aż ich zaduszą płomienie i dym i temperatura. Wiemy, że wyskakują. Ale to jest nic wobec tego, co zobaczą, jak te systemy będą upadać. Upadną jednak nie tylko największe kościoły, te dwa duże bloki, tak, katolicki i ten połączony protestantyzm, ale wszystkie obecne, mniej lub bardziej zorganizowane formy działalności religijnej wśród ludzi. Dlaczego upadną one wszystkie? Dlatego, że nowymi widzialnymi władzami duchowymi Królestwa naszego Pana będą klasy starożytnych i młodocianych godnych, a nie żaden kościół, duży, mały czy średni, jaki obecnie panuje, istnieje i jest. Te klasy starożytnych młodocianych godnych są wybrane nie z jednego kościoła, nie z jednej grupy religijnej, ani nie z jednego ruchu religijnego, ale z nich wszystkich. Po troszeczku, po jednym, po dwóch, w zależności od sytuacji. Gdyż prawdziwy lud Boży w jego różnych klasach jest zawsze wybierany z najlepszych katolików, najlepszych protestantów, najlepszych świadków Jehowy, najlepszych badaczy, a nawet z ludzi poza kościołami, którzy się nie utożsamiają z żadnymi kościołami, ale mają Boga w sercu, wiedzą o Jezusie i się Go trzymają, ale z jakiegoś powodu mają postawę, odnoszą się z rezerwą do zorganizowanych form religii, choćby takich bardzo, bardzo nieformalnych, i nie biorą udziału w żadnych zorganizowanych formach. Pamiętamy naszego Pana, który powiedział, że gdziekolwiek drugi Adam przyjdzie, zastanie ludzi, to mieli iść do tego królestwa, nawet jak byli na roli, to mieli z tej roli, ze świata iść, a nie wracać do żadnych systemów religijnych czy też ruchów, żeby przez nie się dostać, bo to nie jest potrzebne. To wieczne zniszczenie dotyczy, podkreślam tutaj, to wieczne zniszczenie dotyczy systemów fałszywej religii. Nie ludzi, bo ludzie to są ofiary tych systemów. Zatem wieczne zniszczenie dotyczy tylko i wyłącznie systemów fałszywych religii, nie ofiar, nie ludzi przez nich zwiedzionych i oszukanych. By jakakolwiek jednostka mogła ponieść karę wiecznego zniszczenia, by ktokolwiek mógł znaleźć się w jeziorze ognia, tak, tym, który reprezentuje wtórą wieczną śmierć, stan wiecznej śmierci, z której nie ma powrotu, musi stanąć najpierw na próbie do życia i musi tą próbę przegrać. Musi zaprzepaścić swoje szanse w tej próbie, co nie dotyczy całych mas chrześcijaństwa, w ogóle nie dotyczy ani jednego z pogaństwa, i ponieważ całe pogaństwo i zdecydowana większość chrześcijan, 99,9% ludzkości, chrześcijan nawet obecnych, nigdy na takiej próbie nie była. Dopiero staną na niej po zmartwychwstaniu. Jakże pięknie to świadczy o naszym Bogu, który niszczy systemy zła, grzechu i wszelkiej niegodziwości, a nie niszczy ludzi przez te systemy oszukanych i zwiedzionych. Którzy po podniesieniu się z doznanego zawodu będą mieli możliwość ubiegania się o życie wieczne w restytucji, z czego wielu na pewno skorzysta, powróci do pełni doskonałości na ludzkim poziomie i będzie żyć wiecznie. Taki jest nasz Bóg. Dlatego takiego Go kochamy, bo widzimy Go w Jego miłości. Jak już Bóg niszczy kogokolwiek albo cokolwiek na zawsze, to tylko dlatego i tylko wtedy dopiero, kiedy zrobił absolutnie wszystko, żeby tego kogoś ocalić. Wobec świata ludzkości nie zrobił jeszcze absolutnie wszystkiego, żeby ich ocalić. To są wciąż niewinni, oszukani, zwiedzeni ludzie przez różne pazerne, samolubne, chciwe systemy religijne, które jako takie wymagają zniszczenia, i to też ich spotka. Potwierdzeniem tego, że na wtórną śmierć Bóg przeznaczył tylko te dwa potężne bloki, te dwa potężne zwodnicze systemy, bez oszukanych ludzi, albo bez ludzi przez nie oszukanych, jest objawienie 19:20. Zajrzyjmy tam. Objawienie 19:20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Pamiętamy, fałszywy prorok to samo co obraz bestii. Połączony protestantyzm w Światowej Radzie Kościołów. 350 kościołów protestanckich tam jest. W poprzednim wykładzie mówiłem, w jaki sposób znamie i liczbę umieszczają na czole i na ręce, i nie dopuszczają do kupowania i do sprzedawania nikogo spoza tego grona. Nikogo, kto takiej liczby nie ma na czole albo na ręce. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Tu mamy jezioro, bo tu jest stan wiecznego zniszczenia. Ale zobaczmy, kto tam jest wrzucany. Pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Bestia i obraz bestii, albo fałszywy prorok. Oni zwodzili ludzi. Oni doprowadzali do tego, że ludzie przyjmowali znamie, które oni dawali. Ale ci ludzie nie są razem z nimi wrzucani. To te systemy ohydne, okropne, nieludzkie, szatańskie. Bo szatan jest korzeniem tychże systemów, który tylko dopuszcza tam taką ilość prawdy do tych systemów, żeby móc przy tej obecności elementarnych kilku procent prawdy jeszcze oszukiwać, że ta w ogóle jest prawda. Nie może całkowicie w 100% zrezygnować z prawdy i dać 100% błędu. Więc na ile może, to tyle błędów wprowadza, zawsze zostawiając tyle prawdy, ile w swojej chytrości widzi, że musi mieć, żeby jeszcze móc czymś oszukiwać. Więc te dwa systemy tam są wrzucane bez ludzi, którzy zostali przez nie zwiedzeni i którzy nawet znamie przyjęli od nich. I jest tutaj, mamy tylko jedną nową rzecz w tym wersecie, że oni są wrzuceni żywcem do jeziora ognistego. To jak rozumiemy to żywcem? No z pewnością nie za życia, bo mówimy o systemach, prawda? Więc system to nie człowiek, nie człowiek, którego dusza żyje i który może być wrzucony, tylko żywcem oznacza, że w pełni aktywni, w pełni czynni, czyli że spotka to ich nagle. Żywcem w pełni dynamicznego swojego działania. Kiedy zdawałoby się, że nic nie grozi im i nie ma żadnego końca, żadnego kresu ich działalności, że mają się bardzo, bardzo dobrze. Ten sam czasownik basanizo występuje także w 20 rozdziale, a w wersecie 10, gdzie mamy opisany koniec szatana. Zobaczmy. Objawienie 20, werset 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. To dręczenie to samo basanizo. Także już chyba tak wiemy, o tym nie będę tego komentował. Ważne jest, że w tymże objawieniu 20.10 mamy pokazany koniec szatana i jego dwóch arcydzieł na ziemi. Systemów bestii oraz jej obrazu, tak zwanego także fałszywym prorokiem. Wszyscy oni mają być wrzuceni do jeziora ognia i siarki, czyli do stanu wiecznego unicestwienia. Pamiętajmy, nie miejsca, nie ma takiego miejsca. Bóg żadnego takiego miejsca nie przeznaczył na ziemi, pod ziemią, ani w powietrzu, ani gdziekolwiek indziej, gdzie oni tam będą, jeszcze będą wiecznie, wiecznie cierpieli. Jest to stan nieistnienia, czyli nie ma takiego miejsca, a stan nie potrzebuje, żeby go gdzieś umieścić. Po prostu ich nie będzie. Jak to pisze w Starym Testamencie, spojrzysz na miejsce grzesznika, a będzie tak, jak gdyby go nigdy nie było. I tak samo będzie po nich, jak gdyby ich nigdy nie było. Zostanie tylko dym. Lekcja, wspomnienie. Czyli werset 20.10, objawienie 20.10, mówi, że diabeł trafia do tego samego miejsca, gdzie już przed nim będą wrzuceni zwierzę i fałszywy prorok, bo objawienie mówi, że już się tam znajdują ci dwaj lokatorzy tego jeziora ognistego. Ciekawe w tym wersecie jest tłumaczenie tego greckiego basanizo przez nową Biblię Gdańską, prawda? To tak zwane BGN. Przeczytam, no bo tutaj nie wiadomo dlaczego, nie wiem co im się stało. Tutaj i tylko tutaj BGN przetłumaczyło basanizo no prawie, że bardzo poprawnie. Dostrzegli jak gdyby tą istotę rzeczy. Bo BGN ten werset tłumaczy tak. Zaś ten oszczerczy, czyli diabeł, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest także bestia oraz fałszywy prorok i będą tarci o kamień probierczy czasu i nocy na wieki wieków. Będą tarci o kamień probierczy. Jak gdyby będą poddawani próbie. Będą tarci, żeby coś od nich dowiedzieć się o tym. Żeby coś zrozumieć. Żeby ciągle wspominać ten ich zły przykład. Tak oddali to. No brawa należałoby im się. Nie jest to idealnie wprost, prawda? Ale to jest ta myśl. To jest ta myśl. Tarci o ten kamień probierczy. Poddawani próbie. Analizowani. Rozpatrywani. No i bez końca na wieki wieków. Z niewiadomego powodu jednak to samo BGN, ten sam przekład BGN w objawieniu 14 rozdziale 10-11, to od czego dzisiaj zaczęliśmy, pozostaje jednak przy standardowej dla wszystkich przekładów wersji męczenia i mąk. Już tam nie powiedzieli o tarciu o kamień probierczy. Tylko męczenie mąk. No ale tak to jest ciekawostka, prawda, którą tutaj sygnalizuje, że nawet w takie standardowe przykłady, w tym przypadku z niewiadomego mi powodu, bo nie zrobili tego gdzie indziej, nagle poszli na wersję tarcia o kamień probierczy czasu. Natchniony opis tego wiecznego męczenia symbolicznego męczenia, czyli pamiętania, analizowania, tarcia o ten kamień, prawda, poddawania próbie, wyciągania lekcji z tego. Możemy znaleźć w Izajasza 14, 15 do 20, ani słowa tam o tym nie powiem, bo nie mam czasu, ale można znaleźć, może oddzielny wykład kiedyś na ten temat stworzę. Natomiast wrzucanie ich do symbolicznego jeziora ognia i siarki też znajdziemy w Izajasza 14 rozdziale, wersety 21 do 27. To tylko odsyłam jako ciekawostkę, że tam są szczegóły. Szczegóły przepiękne, bo napisane pod natchnieniem w Starym Testamencie. Czyli, a bywa tak, że w Starym Testamencie w proroctwach czasami dowiadujemy się więcej niż z opisu historycznego. Na przykład o cierpieniach naszego Pana więcej dowiemy się z Nowego Testamentu czy ze Starego, który nie jest historycznym zapisem Jego cierpień, tylko proroctwem, no ze Starego. W Starym Testamencie, na przykład w Psalmie 22, dowiemy się o tym, jak co On czuł na krzyżu. A właściwie, gdy krzyż z nim przybitym do tego krzyża był stawiany i wpadł do tego dołka w ziemi, który był wykopany, co nasz Pan czuł w swoim organizmie, ludzkim ciele, kiedy ten krzyż spadł do ziemi, a jego ciało poszło w dół z powodu tego wstrząsu. Nowy Testament nie może tego opisać, bo Nowy Testament pisze z punktu widzenia obserwatora. A Stary Testament pisze z punktu widzenia uczuć Jezusa. Jego, jak on to odbierał, bo Bóg przez proroka podał, bo Bóg wiedział, co jego syn będzie czuł i jaka będzie jego droga, tak jakby to już było historią dla Boga. Historia rozgrywa się wcześniej, zanim się naprawdę rozegra. Tak, wracamy do naszego. Jeszcze mamy werset, objawienie 20:14, na który chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ ono mówi jeszcze o innych rzeczach, lokatorach tego jeziora. Kto tam jeszcze do tego jeziora pójdzie? A chciałbym ten temat, że tak powiem, podać komplementarnie. Wobec tego uwzględniam także inne rzeczy, które w tym jeziorze wylądują. Więc objawienie 20:14. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Tu już jest tak nazwana. Czyli według tego wersetu do tego jeziora także pójdzie śmierć i piekło. Czym się różni śmierć od piekła? Śmierć to proces umierania, a piekło to stan grobu po śmierci. Śmierć prowadzi do piekła. Umieranie prowadzi do grobu, do stanu bycia. Dlatego od Adama Bóg powiedział, umierając, śmiercią umrzesz. Prawda? Umierając, śmierć będzie cię cały czas kosiła, będzie cię kłuła, aż cię zakłuje do stanu, wprowadzi do stanu Hadesu. Dlatego jedno i drugie musi być zniszczone. Piekło musi być zniszczone przez wyprowadzenie wszystkich, którzy tam się znaleźli, czyli wszystkich z grobu, jak Bóg wyprowadzi, to tym samym zniszczy piekło, bo nie będzie miał piekło żadnego lokatora. Jak w grobie nie będzie nikogo, kto tam trafił za grzech Adamowy, no to piekło, stan, przez taki przestanie istnieć. A jak Bóg podniesie w restytucji wszystkich ludzi do doskonałości, to jest śmierć, proces umierania przestanie istnieć, bo już nikogo nie będzie kłuło wtedy nic. A według wersetu 15 jeszcze jedni tam trafią do tego jeziora. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc ci niezapisani w Księdze Żywota jeszcze trafiają do tego jeziora, czyli ci, którzy w wieku tysiąclecia nie rozwiną charakterów zgodnych z warunkami nowej księgi, jaka wtedy będzie zapisana. Nie mam czasu, ale werset 12 wyżej, na tej samej stronie, mówi o tej nowej księdze i o zasadzie sądzenia ludzi w wieku tysiąclecia według nowej księgi, czyli jak zgodnie z ich uczynkami. Ponieważ w przeciwieństwie do usprawiedliwienia z wiary w wieku Ewangelii, które nas obowiązuje, nasza doskonałość jest na poziomie intencji, pragnień, a nie uczynków. Natomiast w wieku tysiąclecia będzie to doskonałość uczynków. Same doskonałe intencje nikogo nie zbawią. A teraz doskonałe intencje, poparte na tyle doskonałymi uczynkami, na ile nas stać, są wystarczające dzięki zasłudze naszego Pana, dostępnej wiarą dla nas i uzupełniającej nasze rzeczywiste braki w uczynkach. Więc tutaj mamy jeszcze tak, tą jedną grupę. Powtórzę raz jeszcze. Jeśli chodzi o ludzi do jeziora ognia i siarki, czyli do stanu, w którym śmierci, wiecznego zniszczenia, nie trafiają ci zwiedzeni w tym życiu przez te systemy zła i oszustwa. Nie ci, którzy są przez nie zwiedzeni. Nawet nie ci, którzy je popierają. Lecz tylko i wyłącznie ci trafią z ludzi do jeziora, którzy po obudzeniu z grobów nie zechcą się zreformować w wieku tysiąclecia. Albo inaczej, nie rozwiną charakteru zgodnie z warunkami nowego przymierza, które będą im przedstawione. Kawa na ławę, tak jak Żydom. Nowe przymierze to antytyp przymierza zakonu. przymierzu zakonu Żydzi mieli powiedziane to robisz, to tego nie robisz. I tak ma być. I od tego zależy twoje wieczne życie. Powtórka adwentego nastąpi pod nowym przymierzem, który jest antytypem przymierza zakonu. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do symbolicznego znaczenia jeziora ognia i siarki, jako stanu, tak, stanu wiecznego zniszczenia, unicestwienia, nieistnienia, niebytu, to niech zauważy wrzucenie do tego stanu śmierci i piekła. Czytaliśmy o tym w 14 rozdziale, 20, objawienie 20, 14. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Więc skoro śmierć i piekło też idą do jeziora ognistego, a są przecież obiektami nieożywionymi, to wiadomo, że nie mogą być tam męczone w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Czyli już widać, to potwierdza ich symboliczne znaczenie tegoż jeziora, bo trafiają tam i rzeczywiście ludzie, którzy się nie udoskonalą, nie będą zapisani w Księdze Żywota, ale trafiają też tam systemy, tak, bestii, obrazu bestii. No, sam diabeł też tam ostatecznie trafi. Zauważmy teraz już podsumowanie. O, nie jest źle z czasem. Nie wiem, może mówiłem za szybko. W Rzeszowie bracia mówili, że znowu mówiłem za szybko, jak w latach młodości. Teraz trochę się zestarzałem i zwolniłem, ale czując presję czasu w Rzeszowie, znowu przyspieszyłem. Ale mam nadzieję, że nie jest źle. Więc zbliżamy się już do podsumowania. 5-6 minut i będziemy mieli skończone. Co na koniec w podsumowaniu chciałbym zauważyć? Otóż wymieniając tych wszystkich lokatorów, którzy lądują w jeziorze ognia i siarki, zobaczyłem, że ich liczba jest bardzo, że tak powiem, wymowna. Człowiek, nie wiem, czy bracia macie już pogląd od razu, ile osób, ile rzeczy w sumie trafi do jeziora ognia i siarki? Z tych, o których mówię objawienie. Wszystkie dzisiaj wymieniałem, ale nie mówiłem, że to numer 1, 2 i tak dalej. Okazuje się, że jest ich 6. 6 obiektów trafi do jeziora ognia i siarki. Nazwijmy ich lokatorami jeziora ognia i siarki. Podam je w kolejności chronologicznej ich wrzucania, bo ich wrzucanie ma też swoją chronologię. Po kolei będą tam lądować, będą tam trafiać odpowiednie obiekty. Więc numer 1 trafi tam bestia jako pierwsza. Numer 2 jej obraz. Jako 3 piekło, tak jak mówiłem, stan grobu z chwilą obudzenia z tego grobu wszystkich tam się znajdujących. Jako numer 4 trafi tam śmierć pod koniec wieku tysiąclecia, z chwilą, gdy ostatni jeden człowiek z ludzi zostanie podniesiony do doskonałości i śmierć adamowa jako taka przestanie istnieć, to więc przestanie istnieć, zostanie symbolicznie wrzucona śmierć do tego jeziora. Jako numer 5 zostaną tam wrzuceni ci niezapisani w Księdze Żywota, czyli innym słowy kozły, tak, małego okresu. I jako 6 ostatni diabeł. Diabeł ląduje w nim jako ostatni, ponieważ wrzucenie go na końcu albo zostawienie go na końcu przez Boga ma być dla niego ilustracją, albo inaczej, uzasadnieniem jego wyroku wiecznego zniszczenia. Giniesz na zawsze, dlatego że swoją działalnością doprowadziłeś do zniszczenia tych wszystkich, których wcześniej zniszczenie zobaczysz. Więc to będzie jak dla niego uzasadnienie. Najbardziej winny, największy winowajca odejdzie do tego jeziora jako ostatni, żeby zobaczył, że nic jemu nie wyszło i jednocześnie miał uzasadnienie swego wyroku, gdyby miał jakieś wątpliwości jeszcze. Przy trzech z tych grup objawienie mówi o ich męczeniu, a przy trzech ogranicza się tylko do stwierdzenia, że zostaną wrzuceni. To też jest ciekawe. W przypadku trzech tych obiektów mowa, że będą męczeni w tym jeziorze, a w przypadku trzech jest tylko mowa, że będą tam wrzuceni bez stwierdzenia, że będą jeszcze po wrzuceniu tam męczeni. Do tej pierwszej grupy, gdzie jest mowa o wrzuceniu plus męczenie, zalicza się bestia, jej obraz i diabeł. Tak, wrzuceni i męczeni, objawienie 20, werset 10. Wrzuceni i męczeni, bestia, jej obraz i diabeł. A do tej drugiej trójki zalicza się śmierć, piekło oraz ci niezapisani w Księdze Żywota. Oni mają być tylko wrzuceni, nie ma mowy o ich męczeniu, czyli nie ma o ich wiecznej lekcji płynącej ze śmierci, jako procesu umierania, z piekła oraz tych niezapisanych, czyli która śmierć z wieku tysiąclecia albo z mojego małego okresu. Natomiast objawienie 14:11, o którym mówiliśmy na samym początku, mówi o wiecznym zniszczeniu jeszcze jednej grupy i to takiej grupy, przepraszam, nie zniszczeniu, o wiecznym męczeniu, przejęzyczenie. Mówi o wiecznym męczeniu jeszcze jednej grupy, która nie trafia do jeziora ognia i siarki. To o nich już mówiliśmy, o posiadaczach znamienia bestii, których historia, a szczególnie finał tej historii, jak mówiliśmy, będzie wiecznie pamiętana, wiecznie rozważana, wiecznie analizowana razem z przykładami, jakie pozostawią po sobie diabeł, bestia i obraz bestii. I będzie wiecznie analizowana i rozważana nie tylko przez ludzi tutaj na ziemi, którzy będą żyli w wiekach przyszłych, jak go już odoskonali i z prawem do wiecznego życia, ale zapewne będzie także analizowana, poddawana próbie, rozważana z różnych punktów widzenia na lewo i na prawo, we dnie i w nocy męczeni, tak, rozważani, analizowani. Będzie także przez stworzenia, które nasz Pan razem z Kościołem będą bez końca stwarzać na nieskończonych planetach Wszechświata, na których Bóg, jak widzimy z boskiego planu, nie zamierza ponownie dozwalać na doświadczenie ze złem i grzechem. Bo gdyby znowu dozwolił na doświadczenie ze złem i grzechem dla istot, które będą dopiero stwarzane przez naszego Pana i Kościół na innych planetach, to wiadomo, ich upadek, a na pewno upadliby, tak jak i my na ziemi upadliśmy, ich upadek oznaczałby konieczność ich odkupienia w przyszłości. A wiemy, że jest to jedyna rzecz, takie coś, jaką Bóg planował, czyli poddanie próbie, pozwolenie na upadek, niereagowanie, odpoczynek Boga, odpoczął od dnia siódmego i wszystko zostawił Jezusowi do ratowania sytuacji, na samo ja nie będę ratował, ty się nimi zajmiesz, ty ich odkupisz, ale zanim to uczynimy, niech doświadczą i niech to będzie lekcja wieczna dla wszystkich. Więc będzie to także lekcją dla wszystkich innych, którzy będą przykład Ziemi wykorzystywać przez obserwację, przez zapoznanie się z Nim. Myślę, że dzisiaj, gdybyśmy na przykład zobaczymy coś w telewizji, gdy nam ktoś zademonstruje, co się dzieje w takim czy innym przypadku, to chyba mamy już wystarczający obraz tego i nie musimy tego przeżyć na własnej skórze. Być może właśnie dlatego, taka jest moja myśl, tak sobie myślę, że być może właśnie dlatego dym ich męki będzie się unosił na wieki wieków. I właśnie dlatego objawienie mówi, że będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Mam na myśli te inne stworzenia, które będą stwarzane na innych planetach. Gdyż trudno wykluczyć te przyszłe stworzenia z listy beneficjentów, którzy będą korzystać z tego dymu. Dym po bestii, po jej obrazie, po diable i jeszcze z tej wielkiej próby, jako ludzie, zwolennicy, ci kłaniający się systemowi bestii przeżyją, gdy te systemy będą się walić, co niebawem nastąpi, to dym z tego, po tym pozostający, lekcje z tego pozostające będą korzystne także dla wszystkich innych stworzeń w przyszłości, bo oni mają się z tego uczyć. I myślę, że to właśnie głównie z tego powodu objawienie mówi, że dym ich męki będzie unosił się na wieki wieków i że będą męczeni we dnie i w nocy, bo zawsze będą nowe zastępy stwarzanych istot przez naszego Pana i Kościół, które będą tej lekcji potrzebować. Przez obserwację będą jej czerpiać. Można nawet powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że być może właśnie one, te nowe istoty, które będą dopiero w przyszłości stwarzane, będą głównymi adresatami tego dymu. Bo dla nas, ziemian, tak powiedzmy, ziemian tutaj na ziemi, ten dym, to wspomnienie, ta historia nie będzie już aż tak bardzo konieczna i tak bardzo potrzebna. Bo my już będziemy po tej lekcji, my już będziemy po próbie, my już będziemy doskonali z perspektywą wiecznego życia. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.